Gdybyśmy musieli wybrać jedną, trudno nawet to określić, cnotę czy cechę Pana Boga, bo tak możemy mówić o ludzkich przymiotach, no ale gdybyśmy mieli wybrać jedną z takich cech Pana Boga, to co byście wybrali? Miłosierdzie czy sprawiedliwość? Co dla nas, z naszego punktu widzenia, jest lepsze, bezpieczniejsze, czy można by powiedzieć wygodniejsze? No, to jest pytanie kiepskie, bo to jest troszkę tak, jakby zapytać dziecko, czy kochasz bardziej mamusię czy tatusia? Albo co wolisz bardziej, chleb czy wodę? No, pytanie raczej durne, bo to przecież żaden wybór. I tak jest w istocie, bo zarówno miłosierdzie Pana Boga, jak i Jego sprawiedliwość są, czy wypływają z Jego miłości, z tego, kim Pan Bóg jest, i są nastawione na nasze dobro, ale działają w zupełnie inny sposób. Gdybyśmy, mogąc w jakiś sposób zupełnie teoretyczny wybrać, żeby nie było sprawiedliwości, tylko samo miłosierdzie, no to jasne stanie się dla nas, że w takim razie zło stałoby się bezkarne. Dlatego, że Boża sprawiedliwość ma na celu ostatecznie usunięcie wszelkiego zła, zniszczenie wszelkiego zła i jego skutków, tak aby już nic nie mogło zmącić doświadczania przez nas tego, że Bóg jest naszym Ojcem, że nas kocha. To właśnie diabeł zaczął robić w raju. Oszukiwać, że nie jesteśmy kochani, że Pan Bóg nie jest dobry, że nie jest naszym Ojcem. Więc Boża sprawiedliwość, jak wiemy, za dobro będzie nagradzać, a za zło karać. Więc wszelkie zło zostanie ukarane, więc unicestwione ostatecznie. Pamiętamy, mówi nam bardzo jasno Pismo Święte o tym, że diabeł i każdy, kto ostatecznie do niego się będzie przyznawał i z nim będzie związany, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki. To będzie już śmierć ostateczna, całkowity koniec wszelkiego zła. Więc sprawiedliwość Pana Boga jest dla nas absolutnie niezbędna, bo jest dla nas gwarancją, że zło, którego doświadczamy, czy zło, które być może gdzieś jest dalej od nas, ale wiemy o nim, że istnieje, że ono zostanie powstrzymane i zniszczone. I bardzo dobrze myślimy sobie, no bo tak być powinno, to jest sprawiedliwe, żeby zło zostało ukarane. Tyle tylko, że gdyby czasami być może mamy takie myśli, że Pan Bóg troszkę zbyt długo zwleka, żeby ukarać złych ludzi, czy mówiąc już ogólnie, jakieś zło, to jednak trzeba pamiętać, że gdyby Pan Bóg miał dzisiaj zło całkowicie zakończyć, to i my zostalibyśmy wezwani na sąd. Sąd definitywny. I nasze wszelkie złe działania zostałyby dzisiaj ocenione i dzisiaj otrzymalibyśmy za to, co robimy, czy zrobiliśmy w życiu, zapłatę. Nie wiem, co myślicie o sobie, ale ja jestem świadomy, że gdyby Pan Bóg ocenił moje działania, moje wszystkie grzechy, to gdyby chciał wtrącić mnie do piekła, to mógłby to zrobić. Bez problemu. Zebrać wszystkie słabości, wszystkie konkretne grzechy, całą opieszałość, lenistwo, przewrotność, słowa, czy ich brak, kiedy by trzeba było mówić, wszystkie myśli, wszystkie sytuacje stracone, kiedy można było zrobić coś dobrego, wszystkie chwile, kiedy nie chciało mi się szukać woli Pana Boga, czy próbować przynajmniej robić tego, co Jemu się podoba. Gdyby to wszystko zebrać razem, wystarczyłoby to na bardzo ponury werdykt. Więc wszelkie oczekiwanie, że Pan Bóg dzisiaj natychmiast rozwiąże kwestię zła, jest troszkę niebezpieczne, bo ja również byłbym w to włączony. Dlatego właśnie istnieje miłosierdzie, które sprawia, że kara, która należy się za moje grzechy, jest odsunięta w czasie. Po to, żebym mógł się nawrócić, a więc wyrzec wszelkiego zła i przyjąć w to miejsce łaskę. Uznać to, że no tak, zrobiłem źle i nic nie potrafię z tym zrobić, nie potrafię sam tego naprawić, potrzebuję Ciebie, Panie, i On natychmiast przychodzi ze swoją łaską. Nie tylko wybaczając grzech, ale też wypełniając moje serce siłą do tego, żeby przynajmniej natychmiast do grzechu nie wracać. Więc ten cudowny schemat Bożego działania widzimy wyraźnie na krzyżu. Jezus umarł na krzyżu z powodu grzechów. Pismo mówi jasno, zapłatą czy następstwem albo karą za grzech jest śmierć. I to jest sprawiedliwe. Tak być powinno, bo bez tego świat by nam się całkowicie rozsypał. Zło ostatecznie by zatriumfowało. Więc Jezus bierze na siebie grzechy nas wszystkich. Ale gdybym tylko ja istniał na świecie, gdyby was, bardzo przepraszam, ale gdyby was w ogóle nie było, gdybyście zupełnie nie istnieli, na szczęście jesteście, to moich grzechów by wystarczyło, żeby Jezusa na krzyżu powiesić i zabić. I tak jest z każdym z nas. Grzechy jednej osoby wystarczyłyby, aby naszego Pana ukrzyżować. Więc On ginie z powodu sprawiedliwości. To jest ta zapłata za grzech. A miłosierdzie polega na tym, że to nie ja wiszę na tym krzyżu. Że zawiesł On, że zamieniliśmy się miejscami. Troszkę tak, jakbym ja nieopatrznie gdzieś wyskoczył na ulicę, nie sprawdzając, czy jadą samochody, czy nie, a właśnie jedzie jakaś ciężarówka i ktoś mnie wypchnął, tak aby mnie uratować. Ja rzeczywiście poleciałem gdzieś na chodnik, na trawę, ale ten człowiek, który mnie wypchnął, sam zginął. To jest działanie Jezusa. On w ten sposób ratuje nas od śmierci, która nie tylko nam się należy, ale już niejako była o krok od nas. W tym sensie, że zapłatą za to, co robimy, za nasze grzechy, jest śmierć. Więc miłosierdzie polega na tym, że to nie ja umieram, że moje życie wciąż jeszcze jest mi dawane, ale po to, abym się nawrócił, abym uznając mój grzech, uznał przede wszystkim to, że jestem kochany przez mojego Pana. Dzisiaj w liturgii słowa widzimy od samego początku ten cudny obraz pierwszej wspólnoty Kościoła. No parę chwil właściwie od przyjścia Ducha Świętego, kiedy Pan Jezus zmartwychwstaje, wstępuje do nieba i posyła od Ojca Ducha Świętego, który jest ogniem zapalającym serca wierzących, wprawiającym w ruch, niesamowity ruch, ten pierwotny Kościół. I czytamy troszkę, to jest taka sielanka, że było pięknie, cudownie, wszyscy żyli w radości, wszyscy się miłowali, było ogólne, powszechne szczęście. I amen, gdyby tu powiedzieć i zakończyć Nowy Testament, to byłoby elegancko, gdyby taka sytuacja trwała do dzisiaj. Ale wystarczy otworzyć oczy, wystarczy przypomnieć sobie to, co się dzieje dookoła i żadnej sielanki nie widzimy. Widzimy więcej zła czy cierpienia niż rzeczy, które dawałyby nam radość. Co się więc stało? Jak to możliwe, że te pierwsze chwile po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego są tak cudne, ale zaraz potem coś jest nie tak. A mówi nam o tym drugie czytanie. Tutaj bowiem dowiadujemy się z ust świętego Piotra, że mimo, że musimy doznać trochę cierpienia i trochę smutków, to mimo wszystko musimy zachować nadzieję, która nie jest zbudowana na tym, co my myślimy, albo co nam się wydaje, że być powinno, albo że jest, tylko na tym, co zrobił Jezus. Musimy pamiętać, co nasz Pan dla nas zrobił i to daje podstawę naszej nadziei. Ale widzimy też, że zmartwychwstanie Chrystusa nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo też nie po to jest. Zmartwychwstanie Chrystusa nie niszczy całego zła. I kiedy czytamy sobie dalej Pismo Święte, poczynając od tego początku dziejów apostolskich, to nagle staje się jasne, że choć istnieje zło zewnętrzne, to będzie przejawiało się w tym, że za chwilę Żydzi, arcykapłani, uczeni w piśmie będą atakować apostołów, to jednak w gruncie rzeczy bardzo wiele problemów, zła i grzechów pojawia się w samych wierzących. Jakby wychodzi z wnętrza samego Kościoła i dzisiaj pokazuje to też Ewangelia. Ta niewiara świętego Tomasza jest pewnym symbolem słabości Kościoła, w tym sensie, że jest on zbudowany z ludzi słabych, z nas, grzeszników. I jest niesamowite w postawie Tomasza, że chcąc dotknąć Jezusa, dotknąć Jego ran, chce w ten sposób przekonać się, czy jest to prawda, czy nie, że zmartwychwstał, że on w gruncie rzeczy chce wszystko kontrolować. To on chce mieć na wyciągnięcie ręki Jezusa. To on będzie sprawdzał, czy tak jest, czy nie. I on też wyznacza pewne reguły gry. Jeśli nie zobaczę, jeśli nie dotknę, jeśli się nie przekonam, to nie uwierzę. Tak jakby uwierzenie było łaską, którą Tomasz czy ktokolwiek inny ofiarowuje Panu Bogu. I kiedy Jezus ostatecznie przychodzi i mówi, proszę bardzo, włóż rękę do mojego boku, dotknij moich ran, proszę uprzejmie, no patrz na mnie, Tomaszu. I mówi za chwilę, ale uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś, prawda? To jednak nie jest problem w tym, żeby Jezusa widzieć, czy nawet dotknąć, bo są inne sceny po zmartwychwstaniu, gdzie Jezus sam mówi, no zobaczcie, to ja jestem, nie jestem duchem, dajcie mi coś do zjedzenia, zjem, zobaczycie, że przecież duch nie je ryby czy czegokolwiek innego. Dotknijcie moich ran, zobaczcie, że to jestem ja. Więc nie jest problem w tym, żeby Jezusa zobaczyć czy dotknąć, ale problem jest w tym, jak sądzę, że Tomasz sam wyznaczył ten sposób, te reguły gry. Ma być tak, jak ja powiem. Jeśli tak będzie, to się zastanowię, czy iść za Jezusem, czy nie. I Jezus mówi, nie, Tomaszu, masz iść za mną z powodu tego, że mi ufasz, że ja przecież wcześniej powiedziałem ci, pójdź za mną. Chociaż nie mamy tej relacji powołania Tomasza, no ale rozumiemy, że jeśli jest uczniem, jest apostołem, no to Jezus wezwał go osobiście. Więc już wcześniej Tomasz usłyszał, pójdź za mną, i tak jakby zapytać, gdzie ci się to zgubiło w sercu, Tomaszu, że przestałeś iść za Jezusem, że zacząłeś wymagać, że zacząłeś dyktować warunki, jak to ma być, co Pan Bóg ma zrobić, żebyś ty go kochał, żebyś ufał mu, albo żebyś dalej szedł za nim. Czy naprawdę Jezus tak mało dla ciebie zrobił? Czy faktycznie nie widziałeś żadnych znaków? Nie jakichś zewnętrznych, gdzieś tam daleko, ale we własnym życiu. Ewidentnego działania Pana Boga, które by cię pociągało? A może zapomniałeś? Może przestałeś rozmyślać o tym, co Bóg dla ciebie zrobił? Może zająłeś się innymi sprawami? Jeśli tak, to jest czas, Tomaszu, wrócić. Nie dotykać, nie chcieć zobaczyć, ale rozważać, pamiętać to, co dla ciebie już zrobiłem. I to jest słowo do każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy Tomaszami w sensie zapominania o tym, co Pan Bóg dla nas zrobił i co obiecał, że jeszcze zrobi. A mamy swoje wymagania, oczekiwania, być może czasami nawet jakieś pretensje czy żale do Pana Boga. W porządku, mamy prawo je przedstawić, mamy prawo żalić się przed Panem Bogiem, ale przed Nim, w sensie relacji, rozmawiając z Nim i dając Mu też przestrzeń, czas na to, żeby On mógł odpowiedzieć. I wtedy powinniśmy uczciwie Go słuchać, siedzieć i czekać na Jego odpowiedź. Więc uwierzyć, zaufać Panu Bogu, to nie tyle przyjąć do wiadomości, że coś takiego jak zmartwychwstanie istnieje, ale to spotkać zmartwychwstałego Pana, to być ze zmartwychwstałym Panem. Zmartwychwstałym to znaczy tym, który pokonuje wszystkie nasze trudności, doświadczenia, też nasze lęki dotyczące rzeczy, które być może przyjdą, czy coś strasznego być może się stanie. Jezus też to już pokonał. Nawet jeśli to są jakieś fikcyjne rzeczy, jakieś nasze tylko wyobrażenia. Boże, żeby tylko się to nie stało. Ale i to także Jezus już pokonał. To także jest już niejako pod Jego stopami. Pana, który jest zwycięski. Więc myślę, że dziś jesteśmy zaproszeni do tego, żeby patrząc na krzyż Jezusa i pamiętając o tym, co dla nas zrobił, i wiedząc, że nie jest to już krzyż porażki i ostatecznej klęski, ale krzyż chwalebny Pana, który zmartwychwstaje, a więc zwycięża, abyśmy pamiętali, że jest miłosierdzie, które polega na tym, że On daje nam łaskę nawrócenia, powrotu do Niego, uznania, że Go potrzebujemy, uznania tego, że w Nim jest rozwiązanie wszystkich naszych trudności, doświadczeń, ale przede wszystkim tych, które są w naszym sercu. Nie w drugim człowieku, w sąsiedzie, w kimś gdzieś tam daleko. W porządku, to prawdopodobnie też są grzesznicy i niektórzy być może nawet bardzo poważni. Ale obawiam się, że gdyby nawet cały świat się nawrócił i gdyby wszyscy byli święci dookoła, to nie uczyniłoby mnie automatycznie świętym. Świętość płynie z mojej relacji z Jezusem, a nie z tego, że ktoś inny będzie się poprawiał czy nawracał. Jasne, będzie to dla mnie inspiracja, ale tak naprawdę zło przecież samo z siebie nie wyparuje, nie zniknie. Ja muszę oddać je Jezusowi. I mamy tę gwarancję, tę cudowną obietnicę, że każde zło, jakiekolwiek, ale także tych ludzi, których nie cierpimy, którym nie umiemy przebaczyć. Musimy o tym pamiętać, że każde zło zostaje zniszczone przez Boże miłosierdzie, jeśli jest Jezusowi oddane. Nie ma takiego grzechu, który by przeważył, przeciążył, przezwyciężył Boże miłosierdzie. To jest cudowna gwarancja, najpiękniejsza obietnica, którą dzisiaj otrzymujemy. Więc już bez lęku, ale jednocześnie bez pretensji, żalu, bez dyktowania warunków przychodzimy, Panie, do Ciebie, prosząc, abyś umacniał nasze serca w tej drodze nawracania się, a więc odkrywania piękna tego, że nas kochasz. I prosimy też, dodaj nam odwagi, abyśmy nie wątpili, że Ty przychodzisz tam, gdzie cierpimy. Tak jak przychodziłeś w tych ostatnich dniach tego tygodnia wielkanocnego, w te wszystkie miejsca, gdzie Twoi uczniowie czuli się zagubieni, opuszczeni. Byłeś z Marią Magdaleną przy pustym grobie. Byłeś z uczniami, którzy uciekali do Emaus. Byłeś z tymi, którzy poszli łowić ryby nad Jeziorem Galilejskim. I oni wszyscy nie umieli Cię, Panie, rozpoznać, ale byłeś tam właśnie po to, aby pokazać, że w każdej sytuacji, w każdym miejscu Ty jesteś. Może nie widać Cię od razu, może trudno jest odkrywać Twoją obecność, ale Ty jesteś. I po to jest nam wiara, abyśmy wierzyli, że Ty, Panie, stoisz blisko. Ty przychodzisz przebaczać, niszczyć, zabierać nasze grzechy i dawać nam to głębokie doświadczenie Twojej miłości. Niech Pan obdarzy Was pokojem.